Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Mówi Nauka.
Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w programie Mówi Nauka zajmiemy się depresją. Dokładnie depresją wśród młodzieży jako jednym ze skutków pandemii. Postaramy się też odpowiedzieć na pytania, jak rozpoznać stany lękowe i depresyjne oraz gdzie szukać pomocy. Zanim przejdziemy do rozmowy, to jeszcze materiał Adriana Wojtasika.
Poczucie braku nadziei i sensu życia, spadek energii, smutek, wzrost lub spadek apetytu to tylko niektóre z objawów depresji, która każdego roku dotyka coraz większą grupę młodych ludzi. Starają się im pomóc organizacje pozarządowe, różnego rodzaju fundacje. Jedną z nich jest fundacja Zobacz Jestem.
Czynnikami, które jakby powodują, że faktycznie więcej młodych osób zgłasza się albo jest zgłaszanych przez rodziców na leczenie, na terapię, być może też wynika na przykład z większej dostępności do wiedzy, czyli jakby z większej świadomości z jednej strony rodziców, ale również samych młodych ludzi, którzy coraz częściej mówią sami rodzicowi: mamo, tato, potrzebuję pomocy.
Mówi mi prezes Fundacji Zobacz Jestem, Danuta Wieczorkiewicz.
Na pewno to jest tak, że wzrasta liczba prób samobójczych, czyli ona w tym czasie pandemicznym u dziewczynek prawie się podwoiła, no i nieznacznie wzrosła liczba samobójstw dokonanych u dzieci od 6 do 18 roku życia. Więc te statystyki mówią o tym, że ten problem narasta, natomiast on zawsze był dużym problemem. Okay. Samobójstwo jest aktem rozpaczy i ono się dzieje najczęściej w sytuacji takiego dużego kryzysu psychicznego, kiedy osoba nie widzi już możliwości tego, żeby dalej żyć. Nie potrafi, nie umie, tak cierpi, że nie wyobraża sobie, że jest w stanie to cierpienie znosić dalej. Część samobójstw, aktów samobójczych ma takie podłoże też impulsywne, czyli zdarza się pod wpływem różnego rodzaju środków zmieniających świadomość. Więc jakby to samobójstwo, no, ono nie ma na celu zwrócenia na siebie uwagi, tylko pokazania tego, że już dalej się nie da. Przez różnego rodzaju kampanie edukacyjne, społeczne kampanie edukacyjne na temat depresji czy na temat ryzyka samobójstw tych osób, ta świadomość u młodzieży, u dzieci i u młodzieży jakby prowadzi do tego, że te dzieci, no właśnie, same często szukają pomocy. Bardzo dużo dzieci dzwoni na telefony zaufania, tam też szukając pomocy. My w fundacji przede wszystkim skupiamy się na pomocy dzieciom, młodzieży, młodym dorosłym oraz ich rodzinom, które chorują na zaburzenia odżywiania, czyli anoreksję, bulimię, kompulsywne objadanie się, na depresję, mają zachowania autoagresywne. Dzieci potrzebują bardzo często, żeby w procesie psychoterapii udział brali rodzice i dlatego również proponujemy psychoterapię rodzinną, ale my w fundacji prowadzimy dwie bezpłatne grupy wsparcia dla rodziców. Jedna grupa wsparcia to jest grupa dla rodziców dzieci chorujących na zaburzenia odżywiania, a druga grupa wsparcia jest dla rodziców dzieciaków zagrożonych samobójstwem i chorujących na depresję. I te grupy z jednej strony są grupami takimi, gdzie rodzic, któremu jest również bardzo trudno z tą sytuacją, może dostać wsparcie, ale też jakby ci rodzice wymieniają się między sobą wiedzą i uczą się jakby nawzajem, jakby jak wyglądają te choroby. Dzięki temu mogą, nie wiem, lepiej reagować czy bardziej pomagać. Organizacje pozarządowe utrzymują się z darowizn, utrzymują się ze zbiórek 1%, jeżeli są organizacjami pożytku publicznego, plus jakby mogą realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, które są finansowane przez na przykład, nie wiem, miasto albo gminę. To jest tak, że w Polsce jeszcze cały czas, nawet jeżeli społeczeństwo jest już przyzwyczajone do korzystania z pomocy organizacji pozarządowych, to jednak jeszcze jest mała świadomość tego, że te organizacje pozarządowe można i trzeba wspierać. I można to robić na różne sposoby. Są organizacje, które na przykład zbierają środki na inne organizacje. No właśnie, nie wiem, często osoby jednak mogłyby, a nie oddają tego swojego 1% podatku, bo to wymaga trochę wysiłku. Jakby można organizacje pozarządowe również wspierać wolontaryjnie. I taka pomoc wolontaryjna osób z różnymi kompetencjami, no często jakby rekompensuje ten wysiłek w zdobywaniu finansów, jeżeli jakby można po prostu taką pomoc liczyć.
Tym bardziej Pani dziękuję za ten komentarz, za tą wypowiedź.
Dziękuję bardzo.
To Adriana Wojtasik, a do tematu depresji jako jednego ze skutków pandemii wrócimy za chwilę.
Mówi Nauka, Mówi Nauka.
Dzisiaj w programie Mówi Nauka zajmujemy się depresją. Dokładnie, depresją wśród młodzieży jako jednym ze skutków pandemii. Na początku pandemii w 2020 roku, w marcu, osoby młode w wieku 18-24 lata zareagowały najwyższym nasileniem przygnębienia i niepokoju związanego prawdopodobnie z ogromnymi zmianami w stylu życia. Do tego dochodziły ograniczenia w realizacji własnych potrzeb, pasji, podróży. Na późniejszym etapie epidemii w grudniu 2020 roku osoby w wieku 35-44 lata doświadczały największego nasilenia objawów depresji ze wszystkich grup wiekowych. Można przypuszczać, że było to spowodowane niepokojem, zmęczeniem i przeciążeniem. Przeciążenie wynikało przede wszystkim z łączenia obowiązków zawodowych i rodzicielskich, no i mieszaniem tych obu ról. Do tego dochodził niepokój dotyczący sytuacji zawodowej i finansowej. Naszym ekspertem w dzisiejszym Mówi Nauka jest doktor habilitowana Małgorzata Gambin z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka zbiorczego raportu Pandemia COVID-19 w Polsce – perspektywa psychologiczna. Jak to było na samym początku pandemii, bo jak mi się wydaje już wtedy chcieliście badać to, co się dzieje, bo było to dość nietypowe na różnych poziomach i wiekowych, i zawodowych. Czy pamięta Pani no taką pierwszą myśl? Siedzimy w domach, zamknięci. Jak podejść do badań?
Tak, na samym początku właśnie u nas na wydziale powstało takie bardzo dużo energii i zaangażowania, żeby właśnie rozpocząć badania. I to było rzeczywiście przeplatało się z tym zamknięciem w domach, z tym naszymi własnymi różnymi niepokojami i lękami. Ale właśnie już bardzo szybko wtedy rozpoczęliśmy taką inicjatywę. Na początku rozpoczęła się wymiana mailowa, potem spotkania online, które dla nas wtedy też były, teraz są taką jakby cały czas jeszcze nadal codziennością, cały czas jeszcze te spotkania online się odbywają, natomiast wtedy to była taka nowość i wtedy właśnie wspólnie dyskutowaliśmy, to była taka burza mózgów, jakie badania prowadzić, dotyczące jakich obszarów, jakich zagadnień psychologicznych. Tutaj to była taka nowość, że rozpoczęła się współpraca pomiędzy psychologami, naukowcami z różnych dziedzin psychologii, z psychologii klinicznej, klinicznej dziecka i rodziny, psychologii rozwoju, psychologii społecznej, osobowości i wielu innych. I też osobami z naszego wydziału, z Wydziału Psychologii i z innych ośrodków i również później współpraca z osobami z zagranicy. I wtedy właśnie powstały różne pomysły na nasze badania dotyczące uwarunkowań objawów depresji i lęku w trakcie pandemii u osób dorosłych, u dzieci, rodziców, u młodzieży, ale też badania z zakresu psychologii społecznej, dotyczące teorii spiskowych, dotyczące także związków w trakcie pandemii, wielu, wielu różnych tematów i też neuropsychologicznych konsekwencji zachorowania na COVID-19.
A tak metodologicznie, jak to mniej więcej wyglądało? Czy można było prowadzić badania jak w przedpandemicznych czasach?
Właśnie tak, to też było dla nas ogromne wyzwanie. Ja jeszcze przed pandemią prowadziłam badania właściwie głównie, przede wszystkim stacjonarnie, badania dzieci, nastolatków, rodzin. Natomiast tutaj stanęliśmy przed wyzwaniem, że te badania mogą się odbywać w zasadzie wyłącznie online. Tak więc część naszych osób z naszego zespołu było już miało duże doświadczenie w takich badaniach, jednak dla sporej części zespołu to było zupełnie nowym wyzwaniem. Tak więc te badania prowadziliśmy online. Też były prowadzone badania przez telefon, badania dotyczące funkcji poznawczych, neuropsychologicznych, prowadzone przez zespół NeuroCOVID, więc jakby tutaj albo online, albo przez telefon. Badania przeprowadzaliśmy przede wszystkim w ramach takiego dużego panelu internetowego, w ramach którego mogliśmy dotrzeć do próby reprezentatywnej pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania.
Jesteśmy po pandemii już ponad 2 lata, po tym wybuchu pandemii. Rok temu ukazał się raport Pandemia COVID-19 w Polsce, perspektywa psychologiczna. To tak naprawdę 24 raporty. Ogrom tematów, o których już pani profesor wspominała. Na pewno dało się zauważyć to, że wszyscy pandemię odczuliśmy. Czy jest jakaś grupa, czy społeczna, czy wiekowa, która była obojętna, jeżeli tak można powiedzieć, której pandemia nie dotknęła?
To znaczy, myślę, że nikt nie był obojętny, jednak z naszych badań wynikało, że największe nasilenie objawów depresji, lęku i też takie chronicznie, czyli przez bardzo długi czas utrzymujące się nasilenie, doświadczały osoby młodsze, poniżej 45 roku życia, a w początkowej fazie pandemii przede wszystkim młodzi dorośli w wieku 18-24 lata. Natomiast osoby starsze w tej naszej grupie badanej przejawiały najniższe nasilenie objawów przez cały czas trwania pandemii. Czyli tutaj wydaje się, że ta grupa była bardziej odporna, ale też trzeba sobie zdawać sprawę z ograniczeń naszych badań. Były to badania prowadzone przez internet, więc to też była specyficzna grupa tych najstarszych osób. Tak do końca nie wiemy, jak funkcjonowały pod względem emocjonalnym osoby starsze, które nie korzystają z internetu, nie biorą udziału w takich badaniach. Jednak wydaje się, że może jednak tutaj być, że rzeczywiście te osoby starsze mogły być bardziej odporne psychicznie, gdyż też wiele badań prowadzonych w trakcie pandemii w różnych innych krajach też zaobserwowano taką właśnie takie lepsze funkcjonowanie emocjonalne, większy dobrostan emocjonalny u osób starszych. Przypuszczaliśmy, że być może te osoby mają większe doświadczenie w radzeniu sobie z różnymi zmianami i kryzysami, że być może w mniejszym stopniu ich różne takie potrzeby rozwojowe zostały ograniczone przez pandemię, gdyż osoby młodsze, szczególnie młodzi dorośli, mają dużą potrzebę kontaktów z osobami, ze znajomymi, podróży, korzystania z różnych aktywności rozrywkowych, które zostały oczywiście tutaj trochę zablokowane, nawet bardzo zablokowane w tej pierwszej fazie pandemii.
To doktor habilitowana Małgorzata Gambin z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do rozmowy wrócimy za chwilę.
Mówi nauka. Mówi nauka.
Dzisiaj w Mówi Nauka rozmawiamy o skutkach pandemii. Jednym z nich jest depresja wśród młodych ludzi. Mówi doktor habilitowana Małgorzata Gambin z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorka zbiorczego raportu Pandemia COVID-19 w Polsce. Perspektywa psychologiczna.
Mówi nauka.
Wracając do roku 2022, skutki pandemii wciąż są odczuwalne. Czy mogę prosić o kilka jakichś takich czy wskazówek, czy opisów, na co zwracać uwagę, bo pozornie, mówiąc kolokwialnie, wygrzebaliśmy się z tego wszystkiego, ale jak mi się wydaje, cały czas możemy te skutki odczuwać, czy w relacjach, czy właśnie w jakichś stanach lękowych. Na co zwracać uwagę? Na przykład właśnie u tych młodych, dorosłych ludzi.
Na pewno jeżeli takie objawy, na przykład depresji lub lęku uogólnionego, utrzymują się przez dłuższy czas, powyżej 2 tygodni albo dłużej, w naszych badaniach okazywało się, że u niektórych, u sporej nawet grupy, u ponad 20% osób badanych, przez cały rok trwania pandemii utrzymywały się takie podwyższone objawy depresji i lęku. I zaraz właśnie powiem, jak one wyglądają, na co zwrócić uwagę. Czyli taki stan, jeżeli chodzi o objawy depresji, to stan smutku, przygnębienia, ale również obniżonej energii i motywacji do działania, takiego poczucia zmęczenia. Mogą pojawiać się trudności ze snem lub wzmożony lub obniżony apetyt, taki brak właśnie motywacji do podejmowania różnych działań, aktywności fizycznej, codziennych działań, pracy, poczucie winy, mogą się pojawiać też również myśli samobójcze. W przypadku, gdy pojawiają się takie objawy przez dłuższy czas, na pewno bardzo ważne jest, żeby zgłosić się do specjalisty, pomimo że oczywiście wiele osób może mieć tutaj dużo obaw, obawiać się jakiejś stygmatyzacji czy oceny, czy podjęcia w ogóle takich działań. Jednak bardzo ważne jest, żeby tutaj właśnie jednak zgłosić się do specjalistów, do psychologa, psychoterapeuty lub do psychiatry, zgłosić się po pomoc. Ważne jest też podejmowanie takich różnych małych kroków, chociaż to może być bardzo różnych działań, takich jak podejmowanie aktywności fizycznej, poszukiwania wsparcia społecznego wśród bliskich osób, ale u tych osób, u których występują bardzo nasilone objawy depresji czy lęku, to może być niezwykle trudne, gdyż właśnie mają ten obniżony poziom energii do działania. I czasami już kluczowe jest tutaj od razu zgłoszenie się do specjalistów.
A proszę mi powiedzieć już prawie na koniec naszej rozmowy, czy trwają wciąż badania nad tym, co się zmieniło w czasie pandemii i po pandemii, bo zastanawiam się, czy będzie jakiś taki moment, kiedy powiemy sobie wszyscy, to koniec, zapomnijmy o tym, idźmy dalej.
Badania właściwie cały czas prowadzimy. Teraz właśnie jeszcze pojawiły się nowe wyzwania i nowe niepokoje i lęki związane z trwającą wojną w Ukrainie. I to gdzieś jeszcze tak, może być, że przeplata się, kiedy pandemia się już, ogłoszony jest już ten stan tak naprawdę zakończenia tego stanu epidemicznego. To teraz z kolei pojawiły się te różne, trwają te różne niepokoje i lęki dotyczące wojny i my też właśnie teraz nadal prowadzimy badania i zarówno dotyczące lęku i depresji w związku z konsekwencjami pandemii i z trwającą wojną w Ukrainie, badania osób dorosłych i nastolatków i na razie zapowiada się, że nadal jest ważne prowadzenie tych badań.
Mówi doktor habilitowana Małgorzata Gambin z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka zbiorczego raportu Pandemia COVID-19 w Polsce, perspektywa psychologiczna. To był program Mówi Nauka. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.